Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
No dobrze, i takim dżinglem przywitamy Grzegorza Zasępę, redaktora naczelnego Super Ekspresu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Ach, taki mamy dzisiaj skomplikowany poranek, może dlatego, że słońce jeszcze nie wzeszło nad krakowskim przedmieściem, ale dzisiaj szykuje się, mam nadzieję, że piękny dzień. Mam przed sobą dzisiejszy Super Ekspres, ale o wczorajszym wywiadzie. Wczoraj ukazał się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, który pan przeprowadził na pokładzie samolotu, wracając z Davos. Nieprawdaż?
Prawda, tak, dokładnie w piątek po południu ten wywiad udało mi się przeprowadzić.
I w tym wywiadzie dwie informacje od pana prezydenta. Pan uzyskał skupy dziennikarskie. Pierwszy dotyczył ułaskawienia dwóch polityków i posłów Prawa i Sprawiedliwości, a druga, że prezydent jest gotowy, żeby zacząć rozmawiać na temat zmian, na temat resetu konstytucyjnego. O tym drugim temacie proszę słuchać. W parę powiedzieć.
No cóż, ja nie wiem, czy pan prezydent słyszał o tym pomyśle wcześniej, czy dowiedział się o tym ode mnie, ale ja już wcześniej, słuchając Krzysztofa Bosaka, uznałem, że jest to ciekawa propozycja i pewnie nic jej nie wyjdzie właśnie dlatego, że jest taka ciekawa. Postanowiłem zapytać prezydenta o to i ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu prezydent powiedział, że jest gotów do rozmów, a mówiąc w skrócie, ten konstytucyjny reset, jak go nazywa marszałek Bosak, miałby polegać na tym, że zebrałaby się w Sejmie konstytucyjna większość i poprzez pewne zmiany w konstytucji doprowadziłaby do wygaszenia obecnie budzących kontrowersje składów głównych organów konstytucyjnych, jak Trybunał, jak Sąd Najwyższy, jak Krajowa Rada Sądownictwa, i powołanie ich na nowo w pewnym konsensusie, jak rozumiem, i wtedy już nikt nie mógłby kwestionować ich legalności sposobu powołania ich władz. No myślę, że to jest ciekawa propozycja. Myślę, że rozwiązałaby bardzo wiele problemów, którymi teraz żyjemy, i zakończyłaby chaos pewien, którym bardzo trudno zwykłym ludziom się zorientować, się połapać.
Być może do tego resetu należałoby dorzucić to, co dzieje się w mediach publicznych, bo oczywiście wiemy decyzja KRS-u o niewpisaniu tych, którzy mają przeprowadzić upadłość w telewizji, likwidację telewizji publicznej, radia publicznego. Tak się stało, że nie zostali wpisani do KRS-u, w związku z powyższym właściwie działają bezprawnie.
No cóż, no, obecny rząd postanowił telewizję przejąć w sposób tak drastyczny, jak to, nie wiem, przedpowiedni złodzieje mówili, na wydrę. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że nikt chyba nie spodziewał się, że po zmianie władzy, po zmianie partii, która rządzić będzie Polską, telewizja pozostanie po staremu. I to też byłaby sytuacja kuriozalna, że zostanie telewizja stworzona przez Jacka Kurskiego w czasach, kiedy premierem jest Donald Tusk. Więc tutaj mamy pewien klincz. Oczywiście minister Sienkiewicz uważa, że decyzja KRS-u, czy też pierwszej instancji, niczego nie zmienia i telewizja pracuje nadal, jak gdyby się nic nie stało. No, nie wiemy oczywiście, jaka będzie decyzja w tej odwoławczej instancji. To co prawda jest ten sam sąd, ale wtedy już to wydaje chyba skład orzekający, czy też sędzia. Więc trzeba poczekać. Natomiast jestem przekonany, że tak czy inaczej telewizja już nie wróci do starego kształtu i konieczna jest jakaś dyskusja na temat ustawowego umocowania zmian. I też z tego wywiadu powołam się raz jeszcze. No, wynika, że pan prezydent jest na taką rozmowę o ustawowym rozwiązaniu kwestii telewizji polskiej, właściwie mediów publicznych, otwarty.
To prezydent zadeklarował na samym początku kadencji premiera Donalda Tuska. Z tej propozycji Donald Tusk nie skorzystał. Oczywiście jest interes polityczny, ale jest też system prawny, który powinien obowiązywać nie tylko każdego z nas, ale również albo przede wszystkim premiera Rzeczpospolitej, czy też ministra kultury.
No bez wątpienia ma pan redaktor rację, natomiast my z takimi sytuacjami, w których siła przed prawem mieliśmy do czynienia wielokrotnie w Polsce i tak jak mówię, no, naiwnym było myślenie, że można tak zabetonować starą telewizję i nowy rząd nic z tym nie zrobi. To się może estetycznie nie wszystkim podobać, natomiast myślę, że też pan redaktor słusznie zauważył, jest interes polityczny i Donald Tusk chyba nawet nie próbował z prezydentem, znaczy na pewno nie próbował z prezydentem rozmawiać o rozwiązaniach ustawowych, nie budzących wątpliwości, ponieważ jest to spełnienie jego obietnicy, takiego twardego wejścia smoka do polityki, do władzy. Ale mam nadzieję, że jak te emocje opadną, to do takich rozmów dojdzie, bo nam wszystkim potrzebny jest spokój i musimy mieć jakieś drogowskazy, prawda, jeżeli chodzi o instytucje w Polsce i punkty odniesienia. I w tym znaczeniu to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, już nie tylko w kwestii mediów, ale sądownictwa.
Tak, bo i prokuratura krajowa, tam też było wejście smoka albo wejście mniejszego smoka, jak mniejszy smok nazywa się smoczek?
Smoczek, no właśnie nie wiem.
To wejście smoczka, czyli ministra sprawiedliwości też z pogwałceniem prawa do prokuratury krajowej. To też jest kolejny aspekt, ale wróćmy do tego resetu konstytucyjnego. Czy uważa pan, że to jest taka myśl, która nie może się ziścić? Patrzymy na to, co dzieje się w polskim parlamencie. Wiemy o tym, że Mariusz Kamiński teraz trafił do szpitala w Radomiu, że pan minister, poseł Wąsik jest cały czas w areszcie. I co? I jak może dojść do jakiegokolwiek konstytucyjnego porozumienia?
No niestety wydaje się to w tej chwili kompletnie nierealne, ale jak mówię, no myślę, że emocje opadną. No myślę, że ministrowie Wąsik i Kamiński no prędzej czy później wrócą do domu i to prezydent zadeklarował jasno również w tym wywiadzie. Czy jest możliwy? Moim zdaniem nie, ponieważ obie strony idą na zwarcie, obie strony betonują swój elektorat. Pan prezydent jest gdzieś w tej chwili, myślę, po środku, to znaczy on oczywiście jest przedstawicielem tej prawej strony sceny politycznej wciąż i konserwatywnym politykiem, natomiast chciałby odegrać moim zdaniem tutaj rolę pewnego rozjemcy i człowieka, który jest w stanie pójść na kompromis, ale nie sądzę, żeby w tej chwili zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński zdecydowali się na taki krok, bo to od nich musiałaby wyjść taka inicjatywa. Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość.
No, oczywiście o takiej inicjatywie nie słychać. Ja patrzę teraz na pierwszą stronę dzisiejszego wydania Super Ekspresu. Co przeczytają czytelnicy? Przeczytają o tym, że najważniejsza informacja dnia to jest Dowbor wraca do TVP. Znak zapytania do tego wszystkiego na końcu. Rewolucja w pytaniu na śniadanie nabiera tempa. Elon Musk oddał hołd pomordowanym i ktoś tam spowodował wypadek, by zabić żonę. I mała notatka, że premier Tusk z wizytą w Kijowie. To jak jest z tą panią Dowbor?
No zobaczcie, jak to mówił Zenek Martyniuk, na którego powołują się wszyscy, to czas pokaże. Natomiast na pierwszy rzut oka widać, że telewizja, tak powiem, przechodzi taki stan dehibernacji, tak? To znaczy osoby, które zniknęły zostały gdzieś zamrożone 7 czy 8 lat temu, wracają. Katarzyna Dowbor to jeszcze wcześniej odeszła z Telewizji Polskiej, ale jak wiemy, rozstała się w atmosferze skandalu z Polsatem. To jeden z większych zarzutów stawianych Edwardowi Miszczakowi w Polsacie, to jest właśnie pozbycie się ukochanej przez widzów Katarzyny Dowbor i myślę, że przyjęcie jej do telewizji ociepiłoby jej wizerunek, więc jest to prawdopodobne. Z naszych informacji wynika, że rozmowy trwają i jest duża szansa, że wróci, że tak powiem, do macierzy, bo przecież z Telewizji Polskiej się wywodzi.
A dobrze, to wróćmy jeszcze do rozmowy na temat polityki. Był pan w Davos, jakie refleksje, czy po raz pierwszy był pan w Davos, jakie wrażenie zrobili rządzący światem?
Ja byłem drugi raz w Davos, ale drugi raz mam dokładnie te same wrażenia. To znaczy jest to miejscowość przepięknie położona i wszystko, co piękne w Davos, to stworzyła natura. Cała reszta stworzona przez człowieka jest, bym powiedział, mocno średnia, rozczarowująca i wszyscy, którzy czytali Tomasza Manna i Czarodziejską Górę, to oczywiście w aspekcie przyrody będą zachwyceni, a pozostałych średnio. No cóż, jest to fenomen na pewno, ponieważ spotyka się tam na kilka dni, przyjeżdża tam 90% kapitału zgromadzonego przez ludzkość, można tak powiedzieć, kilkudziesięciu czy ponad 100 przywódców różnych krajów. Ale jest to też festiwal próżności, jest to też pewien festiwal hipokryzji, ponieważ główne hasła są proekologiczne, tak, a tymczasem prezesów przywożą ogromne limuzyny z 5-litrowymi silnikami, albo przylatują tam prywatnymi odrzutowcami. Więc no, jak to zwykle bywa, hasła nie przystają do rzeczywistości. Moim zdaniem Davos trochę traci na znaczeniu, w tym znaczeniu, że już nie przyjeżdża tak często, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych na przykład. Ale widać to też po tym, że nie ma tych wielkich protestów antyglobalistów, które kiedyś, pamiętamy, były nieodłącznym obrazkiem pokazywanym z Davos. No cóż, no, prezydent miał tam bardzo napięty plan. Oczywiście Ukraina była tam tematem chyba numer jeden, a przynajmniej chcemy w to wierzyć my z naszej części świata. Wystawa prezentująca rosyjskie zbrodnie, no, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. No, oczywiście wizyta Władimira Zełenskiego.
To skoro pan powiedział o Ukrainie, to w takim razie my pobiegniemy do Kijowa, gdzie już czeka Dmytro Antoniuk z korespondencją z Kijowa. Klausa Schwaba pan nie spotkał. Grzegorz Zasada.
A, nie spotkałem, nie spotkałem.
Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia życzę. Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny Super Ekspresu, był gościem poranka w net. Jest godzina 7:27.